Witam wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Jak już brat Czesław mówił, mamy dzisiaj wielkie święto. Mamy w zborze wielkie święto. Ale czy wiecie, że już wcześniej było wielkie święto? Wielkie święto już było w niebie? I kiedy byśmy otwarli sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi podobieństwo o zgubionej owcy, o zagubionym groszu, o synu marnotrawnym, to w 10 wersecie już czytamy: taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. W dniu, kiedy te osoby powierzyły swoje życie Panu Jezusowi, już było wielkie święto w niebie. A my dzisiaj jesteśmy świadkami. Świadkami tego, że przed zborem oni udokumentowali to przymierze, które zawarli osobiście z Panem Jezusem. I każda tutaj z tych osób to jest osobna historia. Tamara, pierwszy transport, nie rozmawiała z nami zbyt dużo. Moja córka, historię można napisać w tym młodym wieku. Radek, na którego czekała żona i pewnie cały zbór już czekał na Radka. Ich syn. Każdy z nich to jest osobna historia. Osobne zmagania i osobne przełamywanie swoich barier, aby uwierzyć Panu Jezusowi. Ale ta radość już w nas jest, a w niebie też jest radość z każdego grzesznika, który się upamięta. I drodzy słuchający, ci, którzy jesteście na tym miejscu, ci, którzy może dziwicie się, dlaczego w tym czasie, dlaczego dorośli ludzie dają się chrzcić. Dlatego, że to wszystko jest zapisane w Bożym Słowie. To wszystko możemy przeczytać, otwierając Biblię, którą mamy w domu. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale. Od 23 wersetu czytam: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Boże Słowo mówi, wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jedynym sprawiedliwym człowiekiem, który był na ziemi, to był Jezus Chrystus. Ale my wszyscy zgrzeszyliśmy i byliśmy grzeszni. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tego, który wierzy w Jezusa. Drogi słuchaczu, czy wierzysz w Jezusa? I czy ty wierzysz, drogi słuchaczu, w słowa, które Pan Jezus pozostawił nam na kartach Słowa Bożego? Te 4 osoby wyznały, że zawierzyły Panu Jezusowi. i chcą kroczyć tą drogą, którą On ma dla nich. Nikt z nas nie wie, jaka ona będzie, ale wiemy jedno, że Pan Bóg, Pan Jezus i Duch Święty zawsze będzie przy nich. Zawsze. Pan Jezus, który stał się tą ofiarą przebłagalną i tylko w Nim i jedynie w Nim możemy mieć zapewnione zbawienie. Ten, który wierzy w Jezusa. Ten, który wierzy w Jezusa. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Od 31 wersetu chcę przeczytać. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. I może zastanawiamy się, może zastanawia się, drogi słuchaczu, co to znaczy uwierzyć w Syna? Przecież większość społeczeństwa naszego w naszym kraju wyznaje i uznaje Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Ale czy ty wierzysz to, co Pan Jezus powiedział? Że tylko w Nim i jedynie w Nim masz żywot wieczny. Jeżeli nie uwierzysz Jego słowom, które On zawarł na kartach Bożego Słowa, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jak trudno jest ludziom uwierzyć to, co jest napisane. Jak trudno jest przełamać swoje argumenty i zawierzyć Bogu, że to, co On powiedział, to muszę wykonać. Inaczej nie mogę. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. A Jezus Chrystus przyszedł i oznajmił nam wszystko, co kazał Bóg, Jego Ojciec mu przekazać ludziom. Oprócz daty ponownego przyjścia Pana Jezusa. Daty końca świata. Dlatego, że zawsze mamy być gotowi. Zawsze mamy mieć czyste szaty. A jeżeli zgrzeszymy, jeżeli upadniemy, mamy orędownika w niebie. Kogo? Jezusa Chrystusa. On się stał przebłaganiem za grzechy nasze. On wyzwolił nas z tego świata. Każdy z was ma swoją historię i każdy z was przeszedł swoją drogę, kiedy zawierzył Jezusowi Chrystusowi. Każdy mógłby tu złożyć świadectwo, jak to się stało. Co stracił? Ile ludzi się od Niego odwróciło? Ale co zyskał? Co zyskał? Czy ktoś na tej sali, który jest dzieckiem Bożym, powiedziałby, żałuje tego? Jak wielką rodzinę daje nam Pan Bóg. Jak wielką rzeszę sióstr i braci mamy, gdziekolwiek się udajemy i znajdujemy te osoby, które myślą i wierzą tak jak my. Jak o wiele łatwiej nam się z nimi rozmawia. Kto zaś nie słucha Syna? Co to znaczy słuchać? W Biblii jest około 491 razy wymienione słowo słuchać, słuchający, słuchanie. Jak ważną rzeczą to jest, aby słuchać. Nie to, co mówi, to, co mówią media, to, co przeczytamy w internecie, ale to, co zapewni nam pokój, radość i życie wieczne. Nie zapewni mi tego wiadomość najnowsza, nie zapewni mi to wydarzenie, które się stało wśród znajomych, ale to, że moje serce zostało uprzątnięte i Jego święta krew zmyła wszystkie moje grzechy. I muszę być tego świadomy. Tak jak widzimy świadomych ludzi na tym miejscu, którzy świadomie to uczynili. Kto ich przekonał? Kto ich przekonał o tym, że potrzebują Jezusa? Miałem nic nie mówić, ale tylko wspomnę. Agata urodziła się w rodzinie wierzącej. Kuba się urodził w rodzinie wierzącej. Czy myśmy ją przekonali? Czy nasze starania się ją przekonały? Czy nasze modlitwy od narodzin jej, aby kiedy ją powierzaliśmy Panu Bogu, to uczyniły? Ci, którzy ją znają, wiedzą, jaką drogę przeszła. Ale to nie my. To nie my. My mogliśmy tylko modlić się, pościć, prosić o modlitwę, prosić ludzi, aby się modlili, aby nastał ten radosny dzień w naszym domu. Abyśmy całym domem, całą rodziną mogli wielbić Boga. Ale kto przekonuje? W Ewangelii Jana w 16 rozdziale 6-7 werset. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli nie odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. To Duch Święty musi przyjść do człowieka i on przekonuje o jego stanie. Drogi słuchaczu, czy Duch Święty przyszedł do twojego życia i przekonał cię o twoim stanie? Jak wiele razy słyszymy, jeżeli byśmy się zapytali, czy jesteś pewny swojego zbawienia, to ten, który jest pewny, od razu powie: tak, ja jestem pewny swojego zbawienia. A ten, który nie wie, co to jest uwierzyć Jezusowi i wykonać to, czego byliśmy dzisiaj świadkami, to powie: nie wiem, chyba tak, ale czy na pewno? Bo jaki jest cel naszego życia? Do którego miejsca zdążamy? Czy chcę być pewny swojego zbawienia? Czy chcę być pewny tego, że to, co powiedział Pan Jezus, on musiał odejść, aby posłał do nas Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, 13 werset, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty, który przychodzi do człowieka i przekonuje go o jego stanie. Ja już tak dłużej nie chcę żyć. Ja już tak dłużej brzydzę się tym życiem. Wiele razy słyszałem, jak wypominano mi, a tyś jak żył, jak byłeś młody. Wiele razy mi to wypominano. Ale moje dzieci nigdy tego nie widziały, tylko słyszały. Nie ma się czym chwalić. Ale teraz, kiedy jesteśmy nowymi stworzeniami, kiedy należymy do Jezusa Chrystusa, tym możemy się chwalić. Należę do Jezusa Chrystusa. Jestem zbawiony, jestem pewny swojego zbawienia. Moje imię zapisane jest w Księdze Żywota. I jeżeli będę pilnował dróg, i jeżeli będę szedł za Jezusem, to ono nie zostanie wymazane. Czy Twoje imię zapisane jest w Księdze Żywota? Jeżeli nie wiesz, o czym mówimy, bo pierwszy raz słyszysz takie stwierdzenie, drogi słuchaczu, zacznij czytać Słowo Boże. Pan Jezus wszystko tam powiedział. Wszystko tam powiedział. Jak uczynić, jak żyć, co trzeba zrobić, żeby być Jego. W 3 rozdziale w Ewangelii Jana nie da się tego nie czytać. Nie da się czytać spotkania Jezusa z Nikodemem. Bo tu jest wszystko wyjaśnione. Jak w książce kucharskiej. Ale nawet Nikodem, ten uczony dostojnik żydowski, miał problem ze zrozumieniem tego, co on musi zrobić. Od 3 wersetu. Wiemy, że Nikodem przychodzi w nocy, pod osłoną nocy do Jezusa i mówi mu, że oni wiedzą, że on jest prorokiem, który czyni znaki i cuda i że tylko taka osoba jest posłana od Boga, bo nikt inny by nie mógł tego czynić. A Jezus rzekł mu tak od razu, nie wprowadzał go powoli, ale od razu mu powiedział: zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musisz się narodzić na nowo. Co to znaczy narodzić się na nowo? Byliśmy świadkami parę chwil temu, jak stary człowiek został pogrzebany, zatopiony w wodzie. Po chwili widzimy, wynurza się ta sama postać, ta sama osoba, ale to już jest nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Musisz się na nowo narodzić. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy już jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Kto się narodził z ciała, ciałem jest. Pierwsze narodziny. A drugie narodziny właśnie byliśmy świadkami. Kiedy powstaje nowe stworzenie, w duchowym wymiarze nowe stworzenie, Nie ma tych grzechów, które były. Jezus Chrystus oddał swoje życie za nie. Nie ma. Mają czystą kartę. Mają czystą kartę. Mają białe, odświętne szaty. Mają czyste serca. Bo uwierzyli temu, który oddał swoje życie za nich. I my też, którzy byliśmy tego świadkami, każdego dnia musimy się pilnować i musimy być też świadectwem dla ludzi, którzy żyją wokół nas, dla współpracowników, z którymi pracujemy. Czy oni wiedzą? Czy oni wiedzą, kim jesteśmy? Czy raczej potrafimy się kamuflować i nikt o nas nie wie, że my inaczej wyznajemy Jezusa Chrystusa? Czy ja się tego wstydzę? Czy ogłosiłem to? Niezależnie od tego, co o mnie pomyślą i jak będą o mnie mówić. Ale my mamy być świadectwem, gdziekolwiek jesteśmy, na każdym miejscu. I to zadanie też czeka przed wami. To zadanie też czeka przed tymi nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Aby być świadectwem, gdziekolwiek będziecie. Od 13 wersetu będę czytał. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I ktoś mi może powiedzieć, ale ja wierzę w Jezusa Chrystusa. A jeżeli wierzę, to jestem osobą wierzącą. Ale Pan Jezus powiedział, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, a Jezus Chrystus parę wersetów powyżej powiedział, musisz się na nowo narodzić. Musisz. Nie możesz, ale musisz. To jest warunek, aby nie bać się sądu, aby z radością oczekiwać przyjścia Pana Jezusa, aby być w tym gronie, którzy śpiewają Halleluja, przyjdź Panie Jezu. Nie być w strachu, że dzień mnie zaskoczy, że jeszcze nie ten czas, że jeszcze nie ta pora, że jeszcze mogę poczekać. Życie jest tak pełne uciech. Tak szeroka jest ta droga, która wiedzie, ale na zatracenie. Pan Jezus mówi o dwóch drogach. Na której drodze jesteś? Czy jesteś pewny, że jesteś na tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia wiecznego? Czy wydaje ci się, że chyba na niej jesteś, albo jesteś na tej szerokiej, na tej autostradzie, która wiedzie na wieczne zatracenie. Ale Nikodem nie potrafił tego zrozumieć. Jak to się może stać? A czytamy właśnie w Bożym Słowie, że całe niebo raduje się z jednego człowieka, który się upamięta. Całe niebo. Duch Święty przekonał je o ich stanie. I dzisiaj byliśmy świadkami tego przymierza, które zawarli też przed nami, ale najważniejsze, że przed Bogiem wyznali, że chcą Mu służyć. Co bardziej miłujesz? Światłość czy ciemność? Co bardziej, na czym bardziej ci zależy? Na tym, żeby ktoś z sąsiadów nie powiedział ci, że coś z tobą nie tak? Czy na tym, aby zawierzyć temu, który zapewni ci pokój, zapewni ci swoją opiekę, miłość i zapisze twoje imię w księdze żywota? W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale Pan Jezus też mówi o tym, żebyśmy, kiedy mówiłem o tym świadectwie, jak mamy żyć, kiedy Pan Jezus w 7 rozdziale, w 20 wersecie, takie krótkie zdanie wypowiada: tak więc po owocach poznacie ich. Po owocach twojego życia poznamy, czy poszedłeś za Jezusem. I każdy z nas obawia się, czy jak ktoś się na nowo naradza, deklaruje to, jakie będą jego owoce. Czy on to zrobił dla rodziców, czy on to zrobił dla współmałżonka, czy on to zrobił dla babci, dla wujka, dla towarzystwa. Ale każdy z nas musi wydawać owoce, bo nie może drzewo dobre wydawać złego owocu. A złe drzewo nie może wydawać dobrego owocu. Po owocach poznacie ich. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, od 1 wersetu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że w zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarwszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Czy mamy jeszcze grzeszyć? Nie. Ta łaska się objawiła w naszym życiu. Łaska się objawiła i w życiu tych czterech osób się objawiła łaska. Aby nie poddawać się już pod jarzmo niewoli grzechu. Aby nie władały nami pożądliwości, ale każdego dnia musimy też je ujarzmiać. Pan Jezus umarł, ale został z martwych zbudzonych. I tak jak oni umarli dla starego życia i powstali z martwych do nowego życia, bo to obieca i obiecuje im Jezus Chrystus. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zbawienie jest z łaski za darmo. Jedynie co musisz zrobić, drogi słuchaczu, to to, aby uwierzyć w słowa Pana Jezusa. Aby uwierzyć w to, że to Duch Święty musi cię przekonać o twoim stanie. I musisz się narodzić z wody i z ducha. Nie możesz inaczej być pewny tego, że masz przywilej wejścia do Królestwa Bożego. Jeżeli tego nie uczynisz, dalej będziesz pod niewolą grzechu i dalej będziesz niepewny. A zbawienie jest z łaski za darmo. Nie można go kupić. Nie można nic zrobić, bo wszystko to zrobił Pan Jezus już. Kiedy umarł na krzyżu i pokonał śmierć i zmartwychwstał. I czeka na każdego z nas, który jest Jego uczniem, który uczynił krok wiary, który odwrócił się od grzechu. Co to znaczy odwrócić się od grzechu? O ile stopni mamy się odwrócić? O 45? O 90? Jeżeli odwrócę się do was tyłem, uczynię 180 stopni. Nie będę was widział. I tak mamy uczynić z naszym życiem. Odwrócić się od grzechu. Odwrócić się od starego życia. Grzech nie będzie panował nade mną. W nowym stworzeniu to nie grzech ma panować, ale nadzieja i pewność jutra, wiara, która popchnęła cię w ten krok, aby przygotować i oddać swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Wszyscy. Nie tylko to nie jest jakieś dla zamkniętego grona, ale wszyscy. W pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od 3 do 6 wersetu. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jest tylko jeden pośrednik między ziemią a niebem. Nie ma innych pośredników. Tak mówi Słowo Boże, to nie mówię ja, to mówi Słowo Boże. Jeden pośrednik, Jezus Chrystus, który rozmawiał z Nikodemem i tłumaczył mu, jak ma to się stać. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik. Jeden pośrednik. Jeżeli tak mówi Słowo Boże, nie zwracaj się, drogi słuchaczu, do innych pośredników, bo innych nie ma. Bo innych nie ma. Jeden jest tylko pośrednik. W liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, dwudziesty siódmy i 28 werset chcę przeczytać. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I zacytuję też słowa brata Pawła, który w marcu te słowa powiedział z tego miejsca. I to wiąże się tak bardzo właśnie z tym fragmentem. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć, a potem sąd. Drogi słuchaczu, czy jesteś przekonany, że raz umrzesz? Brat Paweł tak pięknie to ujął. Ten, który narodził się dwa razy, umrze tylko raz. Ten, który się narodził dwa razy. I dzisiaj widzieliśmy, jak narodzają się po raz drugi te 4 osoby. Narodziły się na nowo. A ten, który nie uwierzył Bogu, urodził się tylko raz, a umrze dwa razy. Jeżeli nie uwierzysz Bogu, umrzesz dwa razy. W objawieniu Jana, w 20 rozdziale, przeczytamy o drugiej śmierci. Kto jest przeznaczony na drugą śmierć. I widziałem wielki biały tron od 11 wersetu, 20 rozdział. I tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Druga śmierć. Drodzy zebrani, my, którzy wierzymy i uwierzyliśmy i narodziliśmy się już dwa razy, umrzemy raz, bo jak Pan Jezus przyjdzie na sąd, to my już będziemy z Nim żyć wiecznie. Ale jeżeli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi i nie wykonałeś tego, co jest zapisane na tych stronicach, to czytam, że będzie druga śmierć. Ta naturalna, nasze ciało umiera, a ta druga śmierć, kiedy Twój duch będzie wrzucony do jeziora ognistego. Dlatego na zakończenie chcę przeczytać Wam taki wiersz autora nieznanego. Dbałość o dom. Panie, nie chodzi mi o kurz i bałagan na widoku. Nie to mi dokucza. Mówię o ukrytym brudzie. Wiesz, za lodówką, na dnie szaf, pod łóżkiem. Brud, którego nikt nie widzi, o którym wiem tylko ja. Podobnie jest z moim życiem, Boże. Mam na myśli te ukryte grzechy, z którymi nie mogę sobie poradzić. Te drobne żale, zazdrości i niechęci, nieujawnione złości i poczucie wyższości. Myśli i uczucia, o których nie wie nikt poza mną i Tobą, Boże. Pomóż mi, Ojcze, oczyść moje serce tak, jak sprzątam mój dom. Zabierz ten cały kurz i pajęczynę dumy, niechęć i uprzedzenia. Brud za moją lodówką nikogo nie zrani. Brud w moim sercu może to zrobić. Pan Jezus powiedział do Nikodema: nie dziw się, że ci powiedziałem. Musicie się na nowo narodzić. Jeżeli chcecie być pewni wejścia do Królestwa Niebieskiego, musisz się na nowo narodzić. Amen.